Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Miłość jest miarą wiary, a wiara jest duszą miłości, powiedział Ojciec Święty Franciszek. W rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański papież mówił na temat miłości bliźniego. Widzialnym znakiem, jaki chrześcijanin może ukazać, by dać światu, innym, a także swojej rodzinie świadectwo o miłości Boga, jest miłość braci, zaznaczył Ojciec Święty. Papież przypomniał, że już w Starym Testamencie wymóg bycia świętymi na obraz Boga zawierał obowiązek opieki nad osobami najsłabszymi, takimi jak cudzoziemiec, sierota czy wdowa.
To właśnie miłość jest miarą wielkiej wiary. A wiara jest duszą miłości. Tak więc nie możemy więc oddzielać życia religijnego od służby braciom, tym naszym konkretnym braciom, których spotykamy. Nie możemy oddzielać modlitwy spotkania z Bogiem w sakramentach od słuchania innych, od bycia blisko nich, ich życia, zwłaszcza ich zranień.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty przypomniał, że Kościół ma nową błogosławioną. W São Paulo w Brazylii w sobotę odbyła się beatyfikacja siostry Marii Marchetti, Włoszki zmarłej w 1948 roku. Była ona współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętego Karola Borromeusza.
Była to siostra, która doskonale wypełniała swoją posługę pośród sierot włoskich emigrantów. Ona widziała Jezusa obecnego w tych sierotach, chorych emigrantach. Dziękujmy Panu za tę kobietę, za przykład i wzór niestrudzonego ducha misyjnego i odważnego oddania się w służbie miłości.
Przy paryskiej katedrze Notre Dame odsłonięto w niedzielę pomnik świętego Jana Pawła II. Uroczystość zorganizowała Polska Misja Katolicka. Mierząca ponad 3,5 metra statua z brązu przedstawia papieża Polaka w szatach liturgicznych skupionego na modlitwie. Mszy świętej przewodniczył metropolita paryski ksiądz kardynał Andry Wątła.
Sans doute avons-nous tous.
Bez wątpienia każdy z nas ma w pamięci obraz Jana Pawła II, który gdziekolwiek na świecie otoczony niezliczoną rzeszą ludzi przewodniczył mszy świętej. Wyprostowana postawa, skoncentrowana twarz dawały znak głębokiego życia duchowego i budowały taką ciszę i skupienie, jakim może się pochwalić niewiele zgromadzeń.
Eucharystię koncelebrowało 6 księży biskupów, a wśród nich ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki i ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Pomnik jest dziełem rosyjskiego rzeźbiarza Zurabha Tsereteliego. Artysta podarował pomnik Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ideolodzy gender chcą zawładnąć umysłami dzieci. Najmłodsi w Paryżu są poddawani seks-edukacji. W Centrum Nauki i Przemysłu w Paryżu ponownie otwarto wystawę, na której większość eksponatów obrazuje stosunek seksualny. Wystawie towarzyszą również wykłady na temat masturbacji i homoseksualizmu, w których udziału nie mogą brać rodzice. Pseudowystawę współfinansuje francuskie Ministerstwo Edukacji. Ideologia gender przenika do prawa, szczególnie na poziomie organizacji międzynarodowych. Jednym z wielu przykładów jest dyrektywa dotycząca równego traktowania Unii Europejskiej. Wybitna niemiecka socjolog dr Gabriele Kuby przestrzega, że przyjęcie dokumentu jeszcze w większym stopniu zagroziłoby fundamentalnym aspektom wolności obywateli Europy. Niezbędny jest zatem sprzeciw i czujność polityków.
Zgodnie z tą zasadą trzeba by było zamknąć katolickie agencje zajmujące się adopcją, które odmawiają parom homoseksualnym dzieci, czy lekarze byliby zmuszani do dokonywania aborcji. To w tej chwili jest dyskutowane przez Unię Europejską. Sytuacja jest taka, że niektóre państwa mają już mniej lub bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące niedyskryminacji. I bardzo zwracam się do państwa z takim apelem, jeżeli macie kontakty czy wpływ na swoich przedstawicieli, obywateli w Unii Europejskiej. Proszę dopilnować, aby oni nie dopuścili do legalizacji i przyjęcia tej piątej dyrektywy na temat równego traktowania.
Za ideologią gender stoją ogromne środki finansowe i siły polityczne. Niezbędny jest zatem stanowczy sprzeciw zwykłych ludzi, którzy będą promować zdrowe relacje i prawdziwą rodzinę. W wielu krajach Europy Zachodniej setki tysięcy ludzi wychodzi na ulice, aby promować te tradycyjne wartości. Ideologii gender stanowczo sprzeciwia się również Kościół katolicki. Dokument w tej sprawie wydał m.in. Episkopat Polski. W niedzielę ulicami wielu miast przeszły korowody oraz marsze świętych. Ulicami Łańcuta przeszedł pierwszy korowód z relikwiami świętych i błogosławionych, czczonych w diecezji rzeszowskiej. Ksiądz Maciej Kandefer z parafii świętego Michała Archanioła w Łańcucie mówi, że marsz świętości jest swoistego rodzaju sprzeciwem wobec obcego chrześcijańskiej kulturze komercyjnego Halloween.
Chcemy w ten sposób pokazać, że świętość w dzisiejszych czasach jest możliwa. Chcemy też w szczególny sposób wydobyć świadków, męczenników II wojny światowej pochodzących tutaj z Podkarpacia, którzy pokazali, że nawet w tym roku nocy II wojny światowej można zachować godność i można być świadkiem Chrystusa. Idea to przeciwstawienie się tym wszystkim obcym naszej kulturze trendom kultury Halloween. Świętość jest piękna, że piękne jest człowieczeństwo przeżywane w duchu Jezusa Chrystusa.
Korowód zwieńczyło widowisko Przyszedłem ogień rzucić na ziemię w wykonaniu Teatru Ognia Draco z Sandomierza. Dla polityków niedziela była kolejnym dniem kampanii wyborczej przed listopadowymi wyborami samorządowymi. W Krakowie odbyła się Małopolska Konwencja PiS z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W Toruniu natomiast Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej. Lider największej partii opozycyjnej mówił, że w Krakowie udało się znaleźć kandydata na prezydenta, który daje gwarancję zmiany stylu rządzenia miastem. Kandydatem prawicy na prezydenta Krakowa wspieranym przez PiS jest Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału IPN i radny wojewódzki. Jarosław Kaczyński mówił, że potencjał naszego kraju jest w tej chwili marnowany.
Można inaczej, efektywniej wykorzystywać środki europejskie. To przecież jest w niemałej mierze sprawa samorządu wojewódzkiego. Ten samorząd wojewódzki w Małopolsce powinien działać inaczej niż działa. Powinien być dużo bardziej efektywny i może być dużo bardziej efektywny. Wystarczy tylko wprowadzenie jednej zasady, prostej zasady. Uczciwość, a nie podział pieniędzy w ten sposób, że nagle ktoś dostaje kilkadziesiąt milionów złotych, żeby stworzyć sobie prywatną firmę. A tego rodzaju przypadki w Krakowie były i dobrze Państwo o tym wiecie.
Przypomnijmy, wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. 2 z 15 działających w Polsce banków miały problem z zaliczeniem badań odporności na negatywne czynniki rynkowe, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Chodzi o Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska. Wyniki tak zwanych stres testów pokazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny, poinformowano podczas konferencji. Na całym kontynencie badaniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nie podołało 25 ze 130 największych banków Europy. Najwięcej wyzwań stoi przed sektorem finansowym Włoch, gdzie stres testom nie podołało 9 banków. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że stan banków wskazuje, że strefa euro nie wyszła jeszcze z kryzysu.
Duża część z nich ma jeszcze ciągle toksyczne aktywa, do których się bardzo często nie przyznaje i to świadczy o tym, że w ten system trzeba jeszcze wpompować pewnie dziesiątki, jeśli nie setki miliardów euro, żeby go poprawić. Gigantyczne pieniądze wpompowane w sektor bankowy i ciągle, jak widać, ten sektor jest kolosem, ale na glinianych nogach. No w Polsce sytuacja jest lepsza z tego powodu, że po pierwsze nie jesteśmy w strefie euro i że po drugie sektor bankowy bardzo ostrożnie podchodzi do pożyczania na realne przedsięwzięcia gospodarcze. To są spółki córki zagranicznych banków i one kredytują tylko najbardziej zyskowne sektory. Dzięki temu te banki w Polsce wypadają lepiej niż przeciętna europejska.
Europejski Bank Centralny badał jakość aktywów banków za ubiegły rok i poddawał je stres testom. Polega to na sprawdzeniu, jaki bank poradziłby sobie w skrajnie niekorzystnych sytuacjach wywołanych recesją, wzrostem bezrobocia, spadkiem na giełdach, utratą zaufania do obligacji państwowych bądź wzrostem wolumenu nieściągalnych kredytów. Europejski Bank Centralny zacznie nadzorować banki ze strefy euro 4 listopada. Prezydencki blok Petra Poroszenki odniósł zwycięstwo w zakończonych w niedzielę wieczorem wcześniejszych wyborach parlamentarnych na Ukrainie. Uzyskał on 23% głosów. Drugie miejsce zajął w wyborach Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka 21,3%, a trzecie Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego 13,2%. Głosowanie odbyło się ponad 32 tysiącach lokali wyborczych, z których ponad 112 lokali znajdowało się za granicą. Mieszkańcy Krymu i 15 okręgów w obwodach donieckim i ługańskim, gdzie trwa konflikt z prorosyjskimi separatystami, mogli głosować poza miejscem stałego zamieszkania, na terytoriach kontrolowanych przez Kijów. To bardzo ważne wybory dla Ukrainy, mówi Miron Jankiw, generalny konsul Ukrainy w Gdańsku.
Bardzo ważne dlatego, że nie mamy ni chwili czasu, aby wdrażać reformy. Reformy bardzo potrzebne dla gospodarki, dla politycznej systemy Ukrainy, dla decentralizacji, dla wzmocnienia samorządów. No i najgłówniejsze, aby ten kurs, który wybraliśmy, za który ginęli ludzie na Majdanie, aby on był nieodwracalny. Wejście do Unii Europejskiej i demokratyczne obywatelstwo, chrześcijańskie obywatelstwo.
Polscy parlamentarzyści, którzy w niedzielę odwiedzili lokale wyborcze m.in. w okolicach Odessy, Charkowa i Łucka, ocenili, że wybory parlamentarne na Ukrainie przebiegły spokojnie, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, szef klubu parlamentarnego Solidarna Polska.
Tutaj w rejonie wołyńskim, gdzie jeździmy, jest spokojnie, jest duża frekwencja. Też nie widać jakiejś wielkiej kampanii, dlatego że komitety wyborcze teraz w okresie wojny w Donbasie tutaj z separatystami, być może nie stać ich na jakieś wielkie kampanie wyborcze, ale widać, że jest duże zainteresowanie ludzi. Środki bezpieczeństwa są tutaj widać zapewnione, ponieważ przed komisjami są milicjanci, pilnują tutaj porządku, ponieważ były informacje o możliwych atakach terrorystycznych, ale jak mówię, tutaj w rejonie Wołynia, Łódzka jest raczej spokojnie.
Na Ukrainę wybrało się 31 posłów i 7 senatorów, aby przyglądać się, czy wybory w tym kraju odbywają się zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Ostatni amerykańscy żołnierze piechoty morskiej i brytyjskie oddziały bojowe oficjalnie zakończyły w niedzielę misję w Afganistanie i przygotowują się do opuszczenia kraju. Wojskowi przekazali 2 sąsiadujące bazy pod kontrolę lokalnych sił bezpieczeństwa. Agencja Reutera zwraca uwagę, że po opuszczeniu przez Amerykanów i Brytyjczyków Afganistanu tamtejsze wojska nie poradzą sobie z rosnącymi w siłę talibami. Władze afgańskie podpisały pod koniec września ze Stanami Zjednoczonymi dwustronne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa oraz osobne porozumienie z NATO. Dzięki nim w kraju po 2014 roku pozostanie ponad 10 tysięcy zagranicznych żołnierzy, którzy będą szkolić siły afgańskie i im doradzać. Jednak nie będą już prowadzić misji bojowych. Konflikt między władzami w Kabulu a talibami trwa od ponad dekady, od obalenia talibskich rządów w kraju. Taliban rządził Afganistanem w latach 1996-2001. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.